Zmarły przed wielu laty polski badacz cywilizacji Feliks Koneczny zauważył, że poglądy na temat sposobu organizacji życia społecznego kształtują określone cywilizacje. O ile na jednym obszarze geograficznym mogą współistnieć grupy społeczne mające całkiem różne poglądy moralne, pod warunkiem, że żyją one w hermetycznie odrębnych kręgach kulturowych czy gettach, na przykład Cyganie, o tyle tworzenie mieszanki cywilizacyjnej złożonej z ludzi mających różne poglądy etyczne jest, uważał Koneczny, na długą metę niemożliwe. Uzasadniał on swoją tezę, stawiając pytania. Czy monogamista w normalnych warunkach życiowych sprzeda swoją córkę poligamiście? Ludzie o różnych poglądach dogmatycznych łatwiej znajdą wspólny społeczny język niż ludzie o różnych poglądach etycznych. Współczesne próby tworzenia mieszanki cywilizacyjnej z ludzi, wśród których panuje swoisty politeizm etyczny, Koneczny uznałby za absurd. Samuel Huntington, który nie zna dzieł Konecznego, dochodzi do podobnych wniosków i stwierdza, że po upadku komunizmu świat dzieli się dziś nie według ideologii, ale według cywilizacji. Nie dostrzega on jednak etycznych fundamentów cywilizacji oraz głębokich rys, jakie się pojawiają w ramach cywilizacji zachodniej. Jakie wartości leżą u podłoża życia społecznego, nie jest jednak sprawą dla ludzi obojętną. I chyba nie da się uniknąć konfliktów, udając, że wartości moralne nie mają żadnego społecznego znaczenia. Zrównanie wszystkich i wszystkiego do równego poziomu moralnego indyferentyzmu na dłuższą metę nie będzie funkcjonowało, gdyż pozbawi ono życie społeczne istotnego fundamentu oraz spójnych międzyludzkich więzi. Dziś przy masowej migracji i globalizacji jesteśmy świadkami wymieszania ludzi, którzy choć mają tą samą ludzką naturę, mają jednak czasem całkiem różne opcje moralne. Wiodące siły w Unii Europejskiej zdają się promować laicką wizję życia społecznego, w którym religijne i moralne opcje i różnice nie mają prawa przekładać się na struktury społeczne i prawne, a równocześnie działania, które od wieków w Europie oraz wśród muzułmanów były uważane za naganne, jak swoboda seksualna, aborcja, eutanazja czy homoseksualizm, są akceptowane czy nawet wręcz promowane. Pomylenie niekonfesyjności państwa z laickością oraz fakt, że neutralność etyczna społecznie istnieć nie może, oznacza, iż państwo laickie często przyjmuje formę laickiej wiary i pysznie rości sobie prawo narzucania ideologicznie rozwiązań, które są sprzeczne z odwiecznymi intuicjami metafizycznymi w imię nowej poprawności politycznej. Najostrzej ta walka się dzisiaj rozgrywa na polu prawa rodzinnego oraz bioetyki. Możliwości stwarzane przez rozwój techniki oznaczają, iż z uwagą etyczną pilnie trzeba obserwować badania prenatalne, eksperymenty podejmowane w fazie embrionalnej, pokusy klonowania człowieka, kryteria śmierci w przypadkach pobierania organów dla transplantacji itd. Również z podobną uwagą etyczną obserwować należy posunięcia zarówno na poziomie prawa państwowego, jak i międzynarodowego w sferze ekonomicznej i politycznej, które niosą czasem poważne zagrożenia dla godności ludzkiej na drugim krańcu globu. U podstaw laickiego ustawodawstwa państw, które tracą etyczny horyzont swych społecznych rozwiązań, leży zasada pozytywizmu prawniczego, sformułowana przez Hansa Kelsena, który stawiał jako jedyny wymóg dla prawa stanowionego to, że zostało ono uchwalone zgodnie z uprzednio ustaloną procedurą, negując przy tym możliwość poznania jakiejkolwiek obiektywnej prawdy moralnej. Nic dziwnego, że wobec tego zamieszania katolicy chcą dzisiaj świata społecznego i nawet politycznego, w którym będzie się promowało tradycyjne wartości życia, a nie cywilizację śmierci. Ale czy katolik ma się domagać, aby prawo państwowe było dokładną kalką prawa moralnego? Czy powinien on pragnąć, aby każdy grzech był przez państwo karany? A jeżeli nie każdy, to jakie? Jakie winno być zachowanie Kościoła, zarówno hierarchii, jak i zwykłych wiernych, w tym i katolickich polityków i ustawodawców w tych kwestiach? Święty Tomasz, choć żył w odległym średniowieczu, dał nam cenne zasady, które mogą stanowić pewien kapitał dla współczesnych refleksji. Po pierwsze, święty Tomasz uznawał szczególną godność prawa stanowionego oraz państwa. Nie zgadzał się on ze stanowiskiem świętego Augustyna, który uważał, że państwo powstało propter peccatum. Człowiek ze swej dobrej natury, a nie z wyniku grzechu, jest istotą społeczną. A więc państwo, konieczność istnienia prawa stanowionego, które reguluje życie społeczne, oraz nierówności społeczne są z natury. Gdyby grzech nie zagościł w ludzkim świecie, nie byłyby pewnie potrzebne więzienia, ale byłyby potrzebne przepisy drogowe. To stwierdzenie, to nie jest cytat ze świętego Tomasza, to stwierdzenie przyznaje państwu szczególną godność. Państwo nie powstało w wyniku kradzieży, zaboru czy umowy społecznej, ale z zamysłu Bożego. Państwo, regulując wielowymiarowe życie społeczne, opiera się na zasadach mających swe źródło w antropologii i ma na uwadze pokój społeczny. Dlatego ma ono i prawo cywilne, i prawo karne, które chroni społeczeństwo przed złoczyńcami. Dla niejednego człowieka niewrażliwego na głębsze racje moralne, sam fakt, że zło jest karane przez państwo, będzie pierwszym etapem na drodze do cnoty. Wszelkiej więc władzy państwowej, która te podstawowe funkcje spełnia, nawet gdy jest ona niedemokratyczna, należy się szacunek. Szanując bowiem instytucje społeczne, szanuje się pośrednio ich stwórcę. Te natomiast instytucje społeczne winne szanować leżącą u podłoża ich godności, godność ludzkiej natury. Gdy państwo przestaje szanować prawo naturalne, a więc i naturalne uprawnienia, niszczy ono naturalne więzi społeczne oraz podcina ono swój fundament. Stwierdzenie, że prawo naturalne jest uprzednie wobec prawa ludzkiego, oznacza, że automatycznie państwo ulega desakralizacji. W kwestiach etycznych, podobnie jak i w kwestiach religijnych, państwo jest radykalnie niekompetentne. I dobrze jest, gdy ono uzna ono oficjalnie tą swoją niekompetencję, szanując i chroniąc uprzednio istniejące uprawnienia ludzkie i rezygnując z pokusy przyznawania sobie prawa przydzielania fundamentalnych uprawnień. Mając godność od Stwórcy, państwo nie jest Bogiem. I nie może ono nadawać sobie soteriologicznego znaczenia, czy to w formie religijnej, czy w formie laickiej. Gdy państwo uważają, że mają dać ludziom choćby i świecką formę zbawienia, przekraczają swoje kompetencje i wykraczają poza swoją przyrodzoną godność. Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci jej nie dano z góry, powiedział Jezus Piłatowi. Czerpiąc swoją godność spoza siebie, ze społecznej natury ludzkiej, państwo też czerpie z prawa naturalnego światło dla swojego funkcjonowania. Prowadząc różne instytucje i dzieło, państwo potrzebuje jasności w sprawach etycznych, ponieważ bez niej nie da się prowadzić tychże instytucji. I dzisiaj w porównaniu z modelem państwa, jaki znał święty Tomasz, widzimy, że państwa bardzo rozszerzyły swoje kompetencje. Skoro państwa prowadzą szkoły, szpitale, sierocińce, skoro mają politykę wychowawczą, skoro ingerują ściśle w gospodarkę i życie społeczne, potrzebują one klarowności również etycznej. Jeżeli Kościół dzisiaj przypomina państwom o tym, to nie czyni to jedynie w interesie Kościoła, ponieważ Kościół ma klarowność w tych sprawach, czerpiąc nie tylko z refleksji filozoficznej, ale również i z innych objawionych źródeł. Kościół przypomina społeczeństwom oraz państwom o naturalnych wartościach, ponieważ to one potrzebują jasności w tych sprawach dla siebie. Nie można prowadzić szkoły, jeśli się nie wie, na czym polega różnica pomiędzy wychowaniem a deprawacją. Nie można prowadzić szpitala, jeśli się nie wie, na czym polega różnica pomiędzy leczeniem a zabijaniem, czy też manipulacją biologiczną. Nie można prowadzić polityki społecznej, jeśli się nie wie, czym jest rodzina i jaka jest jej naturalna celowość. Powszechny agnostycyzm etyczny sprawia, że przy braku klarowności odpowiedzialność etycznej jest spychana ciągle na kogoś innego. Gdy wychowawcy, lekarze, urzędnicy, niekiedy poddani presji potężnym lobby, mają niejasności etyczne, sprawy trafiają do sądów. Sądy często nie chcą rozstrzygać spraw etycznych, trzymając się ściśle litery prawa, przerzucając pytanie o wartości moralne na ustawodawców. Ustawodawcy z kolei, gdy nie wiedzą, czego się trzymać, odwołują się do opinii społecznej. Opinia społeczna, często manipulowana przez media, nie jest w stanie wypowiedzieć się jasno. Nie zawsze te poglądy, które otrzymują medialny rozgłos, odpowiadają temu, co ludzie uważają za właściwe, ani tym bardziej temu, co by się zgadzało z najgłębszymi skłonnościami ludzkiej natury. W ostateczności często odpowiedzialność za kierunek etyczny spada na media oraz na tych, do kogo one należą. Jeśli w społeczeństwie będzie wystarczająca i słyszalna siła społeczna posiadająca klarowność etyczną w podstawowych sprawach, nada to państwu jasność potrzebną dla funkcjonowania państwa. Jeśli jej zabraknie, odniesienie prawa państwowego do prawa naturalnego się rozmyje i samo państwo straci swoją godność oraz wewnętrzną siłę. Choć święty Tomasz miał teologiczną, religijną wizję ludzkiego życia i celu, nie negował on ludzkiej natury, naturalnego światła rozumu oraz naturalnych potrzeb społecznych. Życie religijne bynajmniej im nie przeczy. Nasze ziemskie bytowanie nie jest tylko krótkim etapem pielgrzymki do nieba. Ono ma prawdziwą wartość jako przestrzeń realnego życia. Królestwo Boże nie jest z tego świata, ale realizuje się ono w dużej mierze już w tym świecie. Chrześcijanie nie są naiwnymi, romantycznymi marzycielami, którzy by odcinali się od realnego, materialnego i rzekomo brudnego świata. Nie zgodziłby się więc święty Tomasz z luterańską zasadą sola gratia, która pozostawia naturalną sferę polityczną poza zainteresowaniem ludzi wierzących i oddaje ją całkowicie i bezkrytycznie w ręce książąt. W opinii świętego Tomasza państwo ma swoją godność, ale też i ma zobowiązania i stąd konieczny jest krytyczny ogląd państwa, by sprawdzać, czy wymagania naturalnych uprawnień są w nim szanowane. Po drugie, uznając godność państwa oraz jego etyczny fundament, święty Tomasz rozpoznawał jego względną autonomię. Prawo stanowione nie jest prostym powtórzeniem prawa moralnego. Pomiędzy wnioskiem wypływającym z zasad etycznych, a wszelką decyzją, w tym i decyzją polityczną, jest miejsce dla specyficznych okoliczności, dla unikalności sytuacji, dla orientacji i inwencji osoby decydującej oraz dla sprytu i talentu. Wiedza etyczna, czy to filozoficzna, czy teologiczna, przynależy do scientia. Umiejętność zaś podejmowania politycznych decyzji przynależy do ars, do sztuki rządzenia. Polityk więc, czy prawodawca, musi uwzględniać specyficzne okoliczności społeczeństwa, któremu służy. Musi brać pod uwagę rozkład sił politycznych w kraju i na świecie oraz dostępne możliwości techniczne i finansowe. W swoich decyzjach nie jest on jedynie pasem transmisyjnym zasad etycznych. Jego inwencja i osobista percepcja wnoszą istotny wkład do rozwiązań politycznych i prawnych, jakie proponuje. Nie może on ignorować ładu etycznego, ale ma on swoje właściwe pole do działania, za które jest odpowiedzialny. Nieraz stoi przed dylematami, na które nie ma prostej etycznej odpowiedzi i możliwości jasnego wyboru dobra, a nie zła. Czasem jest wiele słusznych racji, pośród których trzeba wybierać. Poszczególne rozwiązania jednym ludziom pomogą, ale inni będą się czuli pokrzywdzeni. Polityka ocenia się według jego fachowości i sprytu, według zdolności do przewidywania konsekwencji różnych rozwiązań, według jego zdolności do zawierania kompromisów, a nie wyłącznie według jego znajomości teologicznych czy etycznych zasad. Autonomia porządku politycznego nie oznacza jednak moralnego indyferentyzmu. Za swoje czyny polityk moralnie odpowiada. Ale celność jego rozstrzygnięć należy oceniać nie wyłącznie tylko według etycznych czy teologicznych kryteriów. Uznanie specyficznej autonomii i godności roztropności politycznej winno się przełożyć na klarowne rozróżnienie pomiędzy odpowiedzialnością i perspektywą polityków, a odpowiedzialnością duchowieństwa. Nie dlatego, jakoby duchowni nie mieli prawa obserwować sceny politycznej, jako obywatele mieć swoje zdanie, ale jako pasterze są oni strażnikami oraz przekazicielami teologicznej perspektywy, mającej swoje ostateczne źródło w objawieniu. Winni oni więc szanować autonomię sfery politycznej oraz czuwać, aby odwieczne słowo, które mają do przekazania, nie uległo zamazaniu oraz wymieszaniu z doczesnymi, doraźnymi i zmiennymi rozwiązaniami polityków. Pomylenie tych dwóch porządków przez nieuszanowanie przez duchowieństwa słusznej autonomii polityków czy przez zbytnie trzymanie się zakrystii przez polityków może przynieść więcej szkody ewangelicznej misji Kościoła niż politykom. Po trzecie, święty Tomasz uznawał ograniczoność prawa stanowionego. Jakkolwiek prawo państwowe potrzebuje dla siebie horyzontu etycznego, nie sięga ono tak głęboko w etos ludzki, jak łaska Boża, ani ono jej nie udziela. Kościół może wychylać się ku heroicznym postawom etycznym, ponieważ dysponuje on nadprzyrodzoną mocą. Łaska Chrystusowa potrafi zmienić Łotra świętego i potrafi ukazać człowiekowi perspektywę, która jest możliwa jedynie wtedy, kiedy mocą wiary on tą łaskę wezwie. Państwo też prowadzi ludzi do cnoty, ale jak mówi święty Tomasz, czyni to non subito sed gradatim, nie natychmiast, tylko stopniowo. Państwo ma do dyspozycji ograniczone środki dla moralnej poprawy ludzi. Może ono udzielić grzywny, może uwięzić, może w najgorszym przypadku karać śmiercią. Może ono wzmocnić swoją ingerencją w system prawny czy ekonomiczny, takie instytucje jak małżeństwo i rodzina, oraz może ono pewne postawy wspierać i inne utrudniać. Ale nie wnika państwo do ludzkiego wnętrza. Dlatego też horyzont etyczny państwa będzie z natury zawężony w stosunku do tego, na co wskazuje Kościół. Oznacza to, że państwo nie jest w stanie ani nie powinno wprowadzać penalizacji wszystkich możliwych grzechów. I w tej sprawie święty Tomasz daje nam bardzo precyzyjne zasady. Nie jest zadaniem państwa dbanie o to, aby ludzie kierowali się cnotą wiary czy nadziei. Zastanawiając się nad tym, które grzechy nie będą przez państwo karane, święty Tomasz dał kilka interesujących przykładów wziętych ze znanych mu średniowiecznych stosunków społecznych. Nie uważał on, że państwo powinno karać przedmałżeńskie współżycie seksualne, lichwę oraz ukrywanie wadliwych cech sprzedawanego towaru przez kupca. Nie twierdził on, że czyny te są dobre lub moralnie obojętne, są one złe. Ale ingerencja państwa w te sprawy w perspektywie średniowiecznej wydawała mu się niemożliwa. Święty Tomasz sprecyzował, iż prawo ludzkie winno być możliwe do przestrzegania zarówno z samej natury rzeczy, jak i z racji obyczajów społecznych. Prawo zakazuje jedynie tych grzechów, które niszczą ład społeczny, jak zabójstwo oraz kradzieże, oraz tych, które społeczeństwo uznaje za złe i jest w stanie potępić jako naganne. Przede wszystkim jednak optyka państwa jest nastawiona na sprawiedliwość i pokój społeczny. Państwo nie wnika w prywatny wymiar grzechu. Pijaństwo jest grzechem, ale państwo karze nie samo picie alkoholu, ale jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, czy też inne niestosowne zachowania się pijaków, które naruszają porządek społeczny. Podobne inne moralne przewinienia, na przykład w sferze seksualnej, nie podlegają penalizacji przez państwo. Ale wspierając instytucję małżeństwa, państwo kieruje się zasadniczym etosem w swych szczegółowych rozstrzygnięciach. Jeśli jednak przewinienia w sferze seksualnej zaczną naruszać ład społeczny, jeśli rozpad rodzin oraz ilość samotnych matek w wyniku załamania się moralności seksualnej zacznie powodować społeczne szkody, co w niektórych krajach w Europie to wyraźnie widać, państwo będzie w pełni uprawnione w podejmowaniu odpowiednich, choć nie zawsze od razu karzących działań. Musi więc państwo, czyli elity wiodące w państwie, mieć etyczny horyzont w tych sprawach. Aksjologiczny indyferentyzm w imię tolerancji zakazuje się zakazywać, pozbawia państwa światła potrzebnego do spełniania jednej z ważnych funkcji tegoż państwa. Drugi moment, na który zwrócił uwagę święty Tomasz przy uzasadnianiu ingerencji państwa w sprawy społecznej moralności, to uznanie przez społeczeństwo, że dane postępowanie jest naganne. Jeśli brak w społeczeństwie tego przekonania, to penalizacja grzechu ukaże się mało skuteczna. Ponadto polityk musi uważać, aby wprowadzenie penalizacji jakiegoś zła, czy też ograniczania jego zakresu, nie wywołało wielkiego oporu społecznego, które może okazać się jeszcze większym złem. Ocena, czy społeczeństwo poprze penalizację, czy też utrudnienia danego grzechu, jest oceną socjologiczną, a nie wnioskiem wynikającym z zasad etycznych. I może ta ocena być różna w różnych krajach. Mogą więc politycy mieć w tej sprawie różne opinie. Ważne jest, aby nie wpadali oni w małoduszność i w zbyt czarny obraz swego społeczeństwa. Ludzi dobrych jest zazwyczaj więcej niż złych. I skłonność do godziwego postępowania wynika z instynktu natury. Nawet wśród ludzi słabych tkwi zazwyczaj przekonanie, że bezkarność zła nie jest godna pochwały. W decyzjach jednak politycznych mogą być różne proponowane rozwiązania i nie należy od razu posądzać polityków ostrożnych w posługiwaniu się mieczem władzy politycznej za niewierność wobec chrześcijańskich wartości. Nauka świętego Tomasza sprzeciwia się zatem mentalności purytańskiej, która chciałaby powszechnej karalności wszystkich możliwych wad. Mogą państwa wprowadzać prohibicje w sprzedaży alkoholu czy pornografii. Mogą ściśle kontrolować gry hazardowe. Mogą ograniczać dostępność środków antykoncepcyjnych. Mogą też jednak wprowadzać zasadę, że w niektórych miejscach czy godzinach dostępność alkoholu czy pornografii będzie zakazana, a w innych czasach i miejscach będzie zezwalana. Rozstrzygnięcia tego typu przynależą do sfery działań politycznych i mogą być politycy, którzy w dobrym sumieniu będą uważać, że całkowita prohibicja sprzedaży alkoholu spowoduje wzrost korupcji oraz mafii lub że nielegalna, niekontrolowana sprzedaż środków antykoncepcyjnych na bazarach przyniesie większe społeczne zło i zagrożenie dla higieny publicznej niż i sprzedaż pod kontrolą lekarską. Im bardziej jednak chodzi o fundamentalne wartości, oczywiście tym bardziej ważne jest, aby państwo jasno wykluczyło postępowanie niegodziwe. Nic więc dziwnego, że w imię obrony fundamentalnego prawa do życia, dopuszczalność aborcji i to nawet opłacanej z funduszy publicznych, czy też eutanazji budzi słuszny sprzeciw. W podejmowaniu takich decyzji politycy muszą się też liczyć z możliwościami technicznymi i finansowymi państwa. Niewątpliwie produkcja narkotyków jest szkodliwa. Ale może państwo południowoamerykańskie uznać, że nie stać je na kontrolowanie każdego poletka w dżungli, na którym produkuje się narkotyki. Ocena socjologiczna społeczeństwa oraz jego wrażliwości etycznej oraz gotowości penalizacji niektórych złych czynów będzie brała też pod uwagę kontekstualność cnót. Ocena tego, co uchodzi za postępowanie szokujące, a co uchodzi za postępowanie dopuszczalne albo postępowanie złe, ale które się łatwo bagatelizuje, też wypada różnie w różnych społeczeństwach i w różnych epokach. Swego czasu Roman Dmowski zaobserwował, że w krajach protestanckich pod wpływem myślenia purytańskiego jest wielka wrażliwość na małe grzechy i równocześnie zaślepienie wobec wielkich społecznych grzechów, a w krajach katolickich jest na odwrót. Miałem okazję zaobserwować coś z tego, wykładając teologię w Rzymie amerykańskim studentom. Mentalność purytańska przeniknęła do myślenia moich katolickich seminarzystów. I gdy wyszły na jaw osobiste seksualne grzechy prezydenta Clintona, byli oni oburzeni i spodziewali się, że prezydent będzie z tej racji złożony z urzędu. Gdy kilka lat później prezydent Bush, który w sprawach osobistej moralności jest przyzwoity, zaatakował Irak, wprowadzając kraj w potworny chaos i powodując wiele śmiertelnych ofiar, moi amerykańscy klerycy nie widzieli w tym moralnego problemu. Nauka świętego Tomasza wskazuje wyraźnie więc na dwa etyczne pułapy. Jeden wyrasta z pełni życia duchowego, jaką oferuje Kościół poprzez sakramenty oraz żywe Słowo Boże. A drugi pułap, stanowiący horyzont możliwy do wyegzekwowania przez dane państwo, jest niższy. Nie ma ono za zadanie prowadzenia ludzi do świętości, choć ma między innymi prowadzić ludzi do cnoty, zabezpieczając sprawiedliwe funkcjonowanie życia społecznego. Nie należy więc za pomocą władzy państwowej narzucać zbyt trudnych wymagań etycznych niedojrzałemu moralnie społeczeństwu. Odwołując się do słów Ewangelii, święty Tomasz polecił, aby wskazań dotyczących doskonałego życia nie wlewać jak nowe wino w stare bukłaki, to znaczy narzucać sposób zewnętrzny ludziom, którzy jeszcze do tego pułapu nie dorośli, bo wtedy i bukłaki się rozerwą i wino się wyleje. Wysoka etyczna perspektywa nowego prawa łaski może jedynie być przyjęta przez dojrzałą duchowo jednostkę. Gdy będzie narzucana siłą, spowoduje to bunt oraz zanegowanie autorytetu państwa. Dotychczasowa refleksja dotyczyła państwa, jego prawa i polityki oraz etosu polityków. Jak to się przekłada na etyczną odpowiedzialność ludzi stojących na niższym społecznie szczeblu? Na pewno ważną sprawą jest, by państwo szanowało wolność sumienia. I nawet jeśli państwo zrezygnowało z karalności niektórych czynów, nie powinno ono zobowiązywać ludzi do uczestniczenia w złu. Lekarz winien mieć prawo do niewykonywania aborcji oraz do niepobierania organów od osoby, którą nie uważa za zmarłą. Zarówno w imię szacunku dla życia, jak i dla szacunku dla sumienia lekarza. Ale jak się przedstawia sprawa w sprawach mniej dramatycznych, gdzie jednak mogą się rodzić poważne wyrzuty sumienia. I to mam tyle na temat jednego kazusu. Pozwoliliśmy? Więc spójrzmy na to zagadnienie z perspektywy konkretnego kazusu. W imię higieny publicznej, w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się AIDS, państwo zadbało o to, że narkomani za dosłowne grosze mogą kupować w aptekach strzykawki. Chodzi o to, by za każdym razem, gdy się odurzają narkotykiem, które oczywiście zdobywają nielegalnie od dealerów, chodzi o to, by używali świeżych, nieużywanych strzykawek. Jak w imię Ewangelii ma się zachować pracownica apteki, kiedy przyjdą narkomani i poproszą o strzykawki? Obserwując zachowanie oraz strój klientów, aptekarka nie ma wątpliwości, że to właśnie narkomani proszą o strzykawki. Jeśli odmówi im sprzedaży, będą się odurzać używanymi strzykawkami i epidemia AIDS będzie się rozprzestrzeniać. Jeśli sprzeda im strzykawki, czy nie jest ona winna współudziału w grzechu, jakim jest narkomania? Jak w tym przypadku winna ona postąpić, aby nie wyprzeć się Ewangelii? Czy ma zrezygnować z pracy? Czy ma ona w tym momencie w aptece wygłaszać przemówienia na temat szkodliwości narkomanii? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w wyróżnieniu poszczególnych rodzajów prawa składających się na prawo moralne. Co nam podaje święty Tomasz? W orientacji moralnej sumienia jest miejsce nie tylko na prawo naturalne, czy na ludzkie prawo państwowe, ani też tylko na objawione prawo stare, wyrażone przede wszystkim przez dekalog. U szczytu orientacji moralnej święty Tomasz stawia ewangeliczne prawo nowe, w którym najważniejszą rolę odgrywa łaska Ducha Świętego dawana tym, którzy wierzą w Chrystusa. Jeśli ta pracownica apteki, obcując regularnie przez osobistą modlitwę z Chrystusem, w tym momencie, kiedy stoi przed narkomanem, wezwie swoją żywą wiarą Ducha Świętego, wierząc, że On tu i teraz jest, I może w głębi duszy tego zranionego, biednego, a być może okrzczonego narkomana przebywa. I jej przywołanie aktem wiary osoby Ducha Świętego sprawi, że znajdzie ona ciepłe słowo, życzliwy uśmiech, dobry gest czy ufne spojrzenie, które trafi na najgłębsze pokłady chorej duszy narkomana i gdzieś, jeśli nie w tym momencie, to później, w momencie znanym jedynie przez Boga, zaowocuje. O tej możliwości danej przez prawo nowe nie należy zapominać i tej wrażliwości pokazanej przez Ewangelię trzeba się uczyć.